Przed mikrofonem Karolina Kamińska. Polskie społeczeństwo ma coraz większy problem z nadwagą. Jemy więcej niż potrzebuje nasz organizm. Nie kontrolujemy jakości produktów ani tego, ile zawierają cukru. Czy dawne hasło Melchiora Wańkowicza "cukier krzepi" powinno być nadal aktualne? Jak mówić o zdrowym odżywianiu, by przynosiło to efekty? A także w jaki sposób edukować młode pokolenie? To pytania do naszych ekspertów, którzy pojawili się w studiu Radia Zachód. Jest z nami Marta Pawłowska, dyrektor Biura Profilaktyki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami również Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dzień dobry.
Jak to wygląda? Rzeczywiście cukier krzepi, hasło Melchiora Wańkowicza, jest nadal aktualne w naszym społeczeństwie, pani dyrektor?
Gdyby Melchior Wańkowicz wiedział chociaż połowę tego, co wiemy dziś, to myślę, że na pewno takiego hasła by nie wyprodukował i nie zyskałby z tego powodu tak wielkiej sławy, jaka się stała. Dlatego, że to hasło, patrząc z perspektywy współczesności, zrobiło nam wszystkim Polakom więcej szkody niż pożytku. Dlatego, że uwierzyliśmy, że cukier krzepi, krzepi, czyli daje siłę, krzepi, czyli daje energię, krzepi, czyli daje nam moc do zdrowia. A tak naprawdę...
Krzepi, czyli jest zdrowy, tak?
Krzepi, tak. Krzepi, czyli jest ważnym elementem, budulcem naszego życia. Natomiast tak naprawdę cukier nic nie ma z tym wspólnego. Cukier zabiera nam siły, cukier daje nam puste kalorie, cukier daje nam nadwagę, cukier prowadzi nas do chorób dietozależnych, cukier w prosty sposób prowadzi nas do wielu chorób nowotworowych.
Czy my jesteśmy tego świadomi jako społeczeństwo?
Nie jesteśmy tego świadomi. To oczywiście nie znaczy, że my jesteśmy źli czy głupi. Absolutnie nie. Natomiast takim hasłem jak cukier krzepi wychowywano nasze babki. Przypomnę, że było to w czasach, kiedy polska gospodarka stała cukrem, dlatego propaganda cukru była bardzo duża. Moim ulubionym określeniem jest tamtego czasu Komisja Propagandy Konsumpcji Cukru, która właśnie była odpowiedzialna za wmawianie naszym babkom, dlaczego cukier jest dobry. I takim jednym z hasłem, które popularyzowało cukier, było to, że 1 kilogram cukru dostarcza tyle sił do pracy, co 1,5 kilo wołowiny, 2 kilo wieprzowiny, 4,5 kilo ziemniaków lub 9 kilo marchewki. Na takim haśle uczono nasze babki. W związku z tym nasze babki dawały cukier naszym matkom i naszym tatom. Oni zaczęli dawać więcej cukru nam. I teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy po mniej więcej 50 latach doszliśmy do tak zwanej ściany, kiedy widzimy, że tyjemy na potęgę. Polskie 10-latki tyją najszybciej w Europie. Dodam, że polski 8-latek co 10 lat jest tęższy co najmniej o 1 kilogram. To jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o skalę cukrzycy w Polsce, to także rośnie na potęgę. Dzisiaj mówimy o 3 milionach osób, których dotyczy temat cukrzycy leczonej lub cukrzycy ukrytej. Ale już za 10 lat, czyli za 10 wakacji będzie nas 5 milionów. To jest bardzo dużo.
Także... Kiedyś oglądaliśmy filmy, chociażby zagraniczne ze Stanów Zjednoczonych, widzieliśmy otyłego policjanta, widzieliśmy otyłe dzieci i dla nas to było takim ewenementem, szokiem wręcz, prawda? A dziś spoglądamy na, tak jak pani wspomniała, 8-10-latki, które oprócz tego, że jedzą słodkie, to jeszcze nie chcą ćwiczyć i wymuszają na rodzicach zwolnienia z WF-u i staje się to rzeczą totalnie naturalną, prawda?
Staje się rzeczą naturalną, ta naturalność nam się zmieniła. Ja posiadam zdjęcie z 68 roku z plaży w Sopocie. Na tym zdjęciu jest około 300 Polaków rozebranych do stroju plażowego i ani jedna z tych osób nie jest otyła, a bardzo niewiele z nich ma w ogóle najwyższe te BMI prawidłowe, czyli 25. Natomiast przyjrzyjmy się dzisiaj, jak wyglądają nasze ulice, przyjrzyjmy się, jak wygląda plaża. Ta normalność jest zdecydowanie inna i my na taką akceptujemy otyłość, nadwagę jako nową normalność, a ona nią nie jest. To jest stan chorobowy.
Panie dyrektorze, co możemy zrobić, by ta świadomość była wyższa?
Przede wszystkim edukować. My tutaj dostrzegamy duży potencjał w edukacji zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób starszych. Tutaj pani dyrektor wspomniała o pewnych nawykach, które odziedziczyli nasi rodzice, tak? To się wszystko poutrwalało, także to się rzeczy, no pewnie często jest w takim indywidualnym wymiarze często silniejsze od nas samych, tak?
W sensie... Nasze babcie często postrzegały to w ten sposób, że mówiły, że jeżeli kochają, to znaczy pieką ciasta, dostarczają karmienie z miłości, tak właśnie mi brakowało.
To też utarło się tak, że kiedyś przychodziło się na imieniny z ciastem, tak?
Tak.
I to takie właśnie odziedziczone, utrwalone zachowania. Myślę, że to na pewno możemy zmienić. I takim przykładem jest to, że dzisiaj rano z panią dyrektor też odbyliśmy kolejną lekcję w czwartym liceum w Zielonej Górze. Mhm. I no, ważne jest to, że dostrzegane było takie zainteresowanie tych młodych ludzi. To nie jest tak, że to jest taki problem, wokół którego oni przychodzą obojętnie, nie są zainteresowani, były zadawane pytania. Było mniejsze lub też niekiedy większe, może nawet i lekkie przerażenie tym tematem. Te treści też były dla nich zapewne i pierwszy raz niekiedy usłyszeli takie treści mówiące o pewnych zagrożeniach z tego tytułu. Stąd też takie, a nie inne reakcje. Czyli tak jak powiedziałem, przede wszystkim edukacja, ale z drugiej strony też i możemy w sposób formalny określać pewne zachowania, tak, bo możemy wskazywać, te przykłady są dobre, ale możemy też kształtować nasze postawy w sposób formalny. To też wielokrotnie też mówiliśmy w Radiu Zachód właśnie, chociażby poprzez wprowadzenie tak zwanej opłaty zdrowotnej, czyli w sposób formalny chcemy zmienić zachowania zarówno konsumentów, jak i producentów.
Czyli jeżeli na przykład palisz papierosy, to musisz wiedzieć, że poniesiesz tego konsekwencje.
No,
dobrze myślę?
Papierosy są, myślę, że dobrym przykładem, bo w tym sensie, że dobrym przykładem, że w sposób formalny, tak, te zachowania zmieniliśmy. Prawdopodobnie, gdyby nie było tutaj regulacji formalno-prawnych, to dużo trudniej byłoby zmienić te zachowania.
Panie dyrektor, jakie kroki podejmuje Narodowy Fundusz Zdrowia? Bo wiem, że są one usystematyzowane, to znaczy mają miejsce we wszystkich oddziałach w naszym kraju, bo rzeczywiście ten zdrowy styl życia, bo nie mówimy tutaj o dietach, promować wśród Lubuszan, Polaków.
Narodowy Fundusz Zdrowia bardzo aktywnie w tym roku włącza się w przedsięwzięcia związane z walką z otyłością i nadwagą, zwłaszcza wśród dzieci, bo tu ważnym elementem jest to, że jest udowodnione, że jeśli dziecko ma nadwagę lub otyłość, jeśli schudnie do wagi normalnej w wieku między 7 a 13 lat, to jest bardzo niewielkie prawdopodobieństwo, że będzie miało potem cukrzycę typu drugiego. Jeśli przekroczy tą granicę 13 lat, to o 300% rośnie prawdopodobieństwo, to jest bardzo dużo, cukrzycy typu drugiego w wieku dorosłym. Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia bardzo intensywnie włącza się w edukację, o której mówił dyrektor Bromber. I to tak na skalę ogólnopolską, tutaj wspomnijmy kampanię Nie Cukrz na przykład, czyli kampanię uświadamiającą Polakom, głównie młodzieży, ile cukru jest schowanego, jest ukrytego w produktach spożywczych, które my jemy codziennie.
Abyśmy się tego kompletnie nie spodziewali, kompletnie. Bo nie mają słodkiego smaku.
Bo nie mają słodkiego smaku. Na przykład kto się spodziewa cukru po parówkach?
Tak.
Prawda?
W keczupie.
W keczupie, dokładnie. To są działania edukacyjne, ale także takie działania bezpośrednich spotkań, też właśnie o czym powiedział dyrektor Bromber. Rozmowa dzisiaj z tą młodzieżą, z tymi młodymi ludźmi była dla mnie osobiście fascynująca, dlatego że zwróćmy uwagę na jeden fakt. To są dzieci, które już wyrosły w tej normalności, powiedziałabym, bogato cukrowej. Ja mogę sobie pozwolić na takie wspomnienie, że 30 lat temu na ulicach widziałam mniej osób z nadwagą, bardzo niewiele osób z otyłością olbrzymią. Tego w ogóle nie było kiedyś w Polsce. Dzisiaj jest to normalność, więc ta młodzież rośnie w takiej normalności, która jest dla nich normalnością zadaną. I teraz tłumaczenie im, że ta normalność, która ich otacza, jest nienormalnością, jest rzeczą niezwykle trudną. Dlatego tutaj z dużym szacunkiem dla wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ, które wychodzą do grup społecznych, które wychodzą do młodzieży, które wychodzą do dzieci, które edukują także dietetyków, lekarzy na temat zagrożeń i nad tego, jak żyć zdrowo, bo przecież nie chodzi o to, żeby komuś powiedzieć, nie jedz cukru. Chodzi o to, żeby powiedzieć, jak może się odżywiać, być zdrowy i by po prostu sobie nie szkodzić. Także w ramach działań Narodowego Funduszu to bardzo dużą uwagę przykładamy właśnie do tego, co tutaj się dzieje w Zielonej Górze, co robi oddział lubuski, za który naprawdę duży szacunek. Dodatkowo staramy się edukować na poziomie ogólnopolskim, na przykład przez środy z profilaktyką. Mhm. To są cykliczne wydarzenia Narodowego Funduszu, które dzieją się w każdym oddziale wojewódzkim i w tym roku mamy 51 śród, z czego jedna w miesiącu jest poświęcona albo cukrzycy, albo otyłości. I wtedy w każdym z oddziałów mamy ekspertów, można zrobić pomiary, można porozmawiać na temat doboru aktywności fizycznej, można skonsultować swoją dietę, można się podzielić swoimi wątpliwościami, swoimi obawami, można także porozmawiać z pacjentami zmagającymi się na przykład z chorobą, jaką jest otyłość, czy z chorobą, jaką jest cukrzyca. Także staramy się tłumaczyć i jeszcze raz tłumaczyć, a z drugiej strony też to, co powiedział Piotr, pozwolę sobie powtórzyć, staramy się formalizować to, co możemy formalizować, na przykład przez prowadzenie opłaty prozdrowotnej. Takim najlepszym kanałem informacji o tym, co jeść, żeby jeść zdrowo, jest darmowy portal z planami żywieniowymi, czyli diety nfz.gov.pl. Przypominam go wszystkim. Z olbrzymią dumą mówimy, że dzisiaj około 300 tysięcy osób korzysta regularnie z planów żywieniowych, które tam są zawarte. Dodam, że są to wszystko plany żywieniowe powstały w oparciu o najbardziej przebadaną i najzdrowszą dietę na świecie. Mhm. Tak, czyli dietę DASH, która jest młodszą siostrą, powiedzmy, diety śródziemnomorskiej. Mhm. Ale jest sprawdzona przez lekarzy, jest rekomendowana przez polskie i międzynarodowe stowarzyszenia nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy. Jest to dieta, w oparciu o którą największa ilość lekarzy na świecie w ogóle formułuje zalecenia żywieniowe dla pacjentów, także pacjentów zmagających się z otyłością czy z cukrzycą.
Czy mamy tam konkretne potrawy? Mamy zbilansowaną dietę na przykład na tydzień, dwa, na miesiąc. Czy są tam tylko wskazówki, co powinniśmy spożywać?
Od wskazówek to jest cały internet, czyli tak zwany doktor Google. Natomiast na portalu NFZ-u mamy konkretne plany żywieniowe. Plany żywieniowe dla różnej kaloryczności, od kaloryczności 1200 do kaloryczności dla sportowca takiego jak dyrektor Bromberg, czyli mamy 3000 kilokalorii. I teraz w zależności od tego, jakie mamy zapotrzebowania, jak sobie ustawimy BMI, jak nam pokaże system informacyjny, przez który wejdziemy na stronie, tak możemy sobie dobrać odpowiednią dietę. W każdym planie żywieniowym jest 5 posiłków dziennie. Co więcej, te posiłki można zmieniać. Jeżeli komuś się nie podoba dane śniadanie, to w wyszukiwarce momentalnie znajdzie inne. Mamy tam także listy produktów do zakupów. Można odkreślać rzeczy, które mamy. Można z taką listą pójść do sklepu. Czyli jest to mega funkcjonalne i to jest też to, co podkreślają nasi użytkownicy, że są listy zakupowe, że są kompletne przepisy, są kompletne zdjęcia. Kilka tygodni temu wystartowaliśmy z wariantem dla seniorów, także w oparciu o dietę DASH, czyli mamy 1200 i 1500, 28 dni diety dla seniora. Myślę, że to jest także bardzo, bardzo dobry komunikat i bardzo dobry wkład Narodowego Funduszu Zdrowia właśnie w uczenie Polaków nie przez zakazywanie, nie przez bycie policją żywieniową, tylko przez edukowanie, przez poddawanie rozwiązań, przez wspieranie.
Są to plany żywieniowe. Pani podkreśliła przed rozpoczęciem naszej audycji, że strasznie nie lubi słowa dieta. Dlaczego?
My Polacy nie lubimy słowa dieta. Dieta kojarzy się nam zawsze, już jak samo mówię, to mam szczękę ścisk, nie wiem czy wy także. Dieta się kojarzy z czymś, co jest na siłę, z takim przymusem, z takim więzieniem. I
lubię
Z oczekiwaniem na koniec. Dokładnie każda osoba, która jest na diecie, marzy tylko o tym, żeby ta dieta już się skończyła, bo nie kojarzy, dieta nam się kojarzy z brakiem wyboru. Nie patrzymy na to, że dany sposób jedzenia jest właśnie moim wyborem, tylko już słowo dieta kojarzy nam się, że ja nie mam wyboru i ja muszę tak jeść, jak teraz jem, nie ma znaczenia, czy mi to smakuje, czy nie. Także dieta bardzo źle nam się kojarzy, dlatego też często diety nie przynoszą efektów, czy przynoszą efekty w krótkim tylko terminie, natomiast długofalowo one nie skutkują. W internecie w tym momencie jest około 700 różnych tak zwanych diet. I tutaj do jednego wiadra wrzucane są takie mądre plany żywieniowe jak DASH, jak dieta śródziemnomorska, ale także diety w oparach absurdu. Na przykład tu dzieliłam się z Państwem tak zwana dieta widelcowa, która polega na tym, że w ciągu jednego posiłku możemy zjeść to, co się zmieści na 20 razy na widelec. No dodam, że na przykład kotlet schabowy też by się zmieścił za jednym
właśnie
razem na
widelec.
Właśnie o
tym samym pomyślałam.
Prawda? Także to też jest bardzo ważne, żeby właściwy sposób żywienia obrać. I tutaj, jakbyśmy nie patrzyli, Narodowy Fundusz Zdrowia to jest najlepsze źródło sprawdzonej naukowej informacji.
Panie dyrektorze, jak jest z zainteresowaniem właśnie, jeżeli chodzi o te plany żywieniowe, które pojawiają się na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia? Państwo też obserwujecie, że Lubuszanie chętnie po te gotowe wzorce sięgają?
No, myślę, że tak. No, sama liczba, o której pani dyrektor wspomniała, sama w sobie robi wrażenie. Warto też wspomnieć o tym tutaj, tak jak już pani wspomniała, żeby ta dieta nie była tą dietą, tylko i wyłącznie dietą, ale właśnie...
Sposobem życia.
No, stylem życia chciałem powiedzieć, właśnie. Bo my mówimy tak naprawdę o czym? Mówimy o takim, a nie innym wyborze, takiego, a nie innego stylu życia. Jeżeli będziemy mówili o stylu życia, o tym, kim jesteśmy i tak dalej, w sensie gdyby tego, co spożywamy, jak spędzamy wolny czas i tak dalej, te elementy będą tworzyły coś więcej, tak? Czyli właśnie ten styl życia, to do tego zupełnie inaczej będziemy podchodzili. A tak jak słusznie panie zauważyły, dieta kojarzy nam się z czymś, co po pierwsze musi się zacząć i skończyć. No i niestety kojarzy się raczej z pewnym przymusem. A my też mówimy o tym, tak jak wspominaliśmy o tych lekcjach dzisiaj z młodzieżą, że przekazujemy im informacje po to, by mogli dokonywać wyborów. Tak tutaj tak też mówiliśmy o tym, że my nie chcemy być policjantem. Mhm. My chcemy wskazywać, dostarczać takie informacje, które pozwolą nam dokonywać wyborów. Tak? Ale okej, wybierajmy, ale też...
Ponośmy konsekwencje.
Tak, właśnie.
Każdy wybór ma swoje konsekwencje.
Chodzi o konsekwencje takich, a nie innych wyborów. I my staramy się, gdyby też te konsekwencje uzmysławiać.
Mogłabym tylko uzupełnić to, co właśnie pan dyrektor powiedział. Bardzo dzisiaj takim ważnym momentem było dla mnie na spotkaniu z tą grupą, jak Piotr zadał im pytanie, czym dla was jest zdrowie, tak? Pamiętajcie, wy sami analizujcie, czym dla was jest zdrowie. Pamiętajmy, że to jest o tyle trudne, że zdrowia nie widać. Widać dopiero brak zdrowia, czyli chorobę.
Perspektywę utraty.
Więc jak myślimy zdrowie, tak naprawdę my trochę wierzymy, że jesteśmy wieczni. Dopiero jak dopada nas, jak się konfrontujemy z chorobą, w tym momencie zdajemy sobie sprawę z zaniedbań, które myśmy w naszym stylu życia mieli, czyli byle jakie jedzenie, czyli brak snu, lekceważenie snu, czyli różne używki,
brak ruchu,
kompletny brak ruchu, nawet brak chodzenia, także brak relacji, takie przyzwolenie na stres, przyzwolenie na cały czas bycie na takim wdechu, bez takiego wydechu, oddechu, uspokojenia w ciągu dnia, to się mści, to nam wystawia po prostu fakturę.
Przypomnę, że w studiu Radia Zachód Marta Pawłowska, dyrektor Biura Profilaktyki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia, a także Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziś mówimy m.in. o tym, w jaki sposób edukować młode pokolenie, by przede wszystkim prowadziło zdrowy styl życia i zdrowo się odżywiało. Jeżeli Państwo macie swoje sposoby, swoje metody na to, jak zdrowo żyć, jak przede wszystkim układać dietę, by chciało nam się jeść potrawy, które sami przygotujemy, zachęcamy do udziału w naszej dyskusji. 801-327-462-68-324-225-5 801-327-462 i jeszcze raz przypomnę drugi numer 68-324-225. Mówiliśmy m.in. o tych planach żywieniowych, które pojawiły się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Troszeczkę pobawię się w adwokata diabła. A jeżeli jestem cukrzykiem, jeżeli nie jem mięsa, to co wtedy mi Państwo zaproponujecie?
Jeżeli jest pani cukrzykiem, ale nie leczy się pani jeszcze na zaawansowaną cukrzycę, może pani korzystać bez najmniejszego problemu z tej klasycznej diety DASH, która jest. Jeśli pani nie je mięsa, czy jest pani wegetarianką, to jest teraz już dostępna dieta na 28 dni dla osób nie jedzących mięsa, ale to też będziemy rozszerzać. Natomiast poruszyła pani ważny temat, czyli temat osób przewlekle chorych na różne schorzenia cywilizacyjne, które także chcielibyśmy, żeby odżywiały się zdrowo i bezpiecznie, pewnie, a jednocześnie za darmo. Już z myślą o takich osobach za chwilę, do miesiąca, rozpoczniemy właśnie na stronie diety.nfz.gov.pl publikację w sekcji, którą nazwaliśmy dietoleczenie, czy dietoterapia. I tam będziemy umieszczać plany żywieniowe, na przykład dla osób, które zmagają się z osteoporozą. Czyli będzie 28-dniowy plan żywieniowy osteo-DASH, także w oparciu o dietę DASH. Także dzisiaj bardzo poważnym schorzeniem wielu kobiet jest Hashimoto. I wiele kobiet postrzega to jako bardzo trudne ograniczenie swojego żywienia. Także dla nich będzie Hashimoto DASH, czyli będzie sekcja 28 dni planu żywieniowego dla osób się z tym zmagających. Także w kwestii depresji przygotujemy plany żywieniowe dla osób szczególnie podatnych na zaburzenia nastroju, na zmiany hormonalne, na depresję. Także osoby ze stomią też doczekają się swojego planu żywieniowego. Także mówimy o kilku jeszcze innych schorzeniach, takich jak dna moczanowa. Bardzo często w chorobach przewlekłych to jedzenie już po wyjściu ze szpitala kojarzy się z czymś takim trudnym, co nie może być kolorowe, co musi być drogą wielu wyrzeczeń, co nie może być smaczne. Nie ma naszej zgody na to. Uważamy, że należy w możliwie dużym komforcie żyć także z chorobami przewlekłymi. Stąd portal Diety NFZ będzie już w najbliższych miesiącach wzbogacany właśnie o sekcję dietoterapii, czyli dietoleczenia.
Weganie a wegetarianie. Jak się Państwo na to zapatrujecie?
Temat trudny. Temat trudny i temat bardzo ważny, dlatego że dieta wegańska jest, też mówię jako ekspert do spraw żywienia, najbardziej wymagającą świadomości i dbałości o detale dietą ze wszystkich, dietą na świecie. Najprościej w niej o niedobory, najprościej w niej o braki mikroelementów, dlatego żadna poważna, duża instytucja tak łatwo nie daje zaleceń związanych z dietami wegańskimi. Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia na pewno będą plany żywieniowe dla wegetarian. Natomiast nie przewidujemy planów dla wegan. Będziemy rekomendować, jeśli ktoś będzie miał takie życzenie, żeby korzystał z naszych planów dla wegetarian, po prostu zastępując pewne składniki, co też pozwala konstrukcja portalu, przez inne.
My dziś spotykamy się nieprzypadkowo. Po pierwsze, w piątki zawsze mamy audycję poświęconą różnym zagadnieniom medycznym, ale też jesteśmy po tłustym czwartku i nie wiem, czy Państwo zaobserwowali, jak wiele osób w mediach społecznościowych wręcz prześcigało się w ilości, ile kto pączków zjadł wczoraj. I moje pytanie, tak o Państwo sięgnęliście wczoraj po pączka, symbolicznie chociaż?
Ja nie.
Pani dyrektor?
Ja tak, nasza rozmowa z rana właśnie dzisiaj z panem Kurem Bromberem, po wczorajszej, nie wiem, jakiejś takiej orgii pączkowej i wielkim święcie pączków. Ja owszem, jak przyjechałam do Zielonej Góry, zostałam przywitana małym, bardzo smacznym pączkiem z nadzieniem cynamonowym, który z przyjemnością, z radością zjadłam i jestem święcie przekonana, że będzie on dobry dla mojego zdrowia. Dlatego, że nasz organizm radzi sobie doskonale z tym, co robimy raz na jakiś czas. Jeżeli świętujemy raz na jakiś czas, nie ma w tym nic złego. Jeżeli robię to z wyrzutem sumienia, to zdecydowanie nie ma to najmniejszego sensu. Mm-hmm. Nasz organizm nie radzi sobie z tym, co robimy każdego dnia. A proszę zobaczyć, że Wielki Czwartek jest takie przyzwolenie na pączkową ucztę, czyli im więcej, tym lepiej. Potem od razu zaraz rafaholina, ponieważ wątroba tego nie wytrzymuje. Natomiast my też te pączki jemy każdego dnia. Bardzo często dajemy dzieciom pączki do szkoły albo słodkie drożdżówki. Bardzo często kupujemy je na weekendy.
I tu właśnie pani uprzedziła po części moje pytanie, prawda? Bo 30 lat temu jakby to było pewną nagrodą, na którą się czekało.
Tak.
Tak, to nie było od zawsze. To nie było codziennie, to nie było co drugi dzień. Dziś pączki słodycze możemy kupić wszędzie, każdego
dnia. Wszędzie, a też żyjemy w takim kraju, w którym, zobaczmy, nie ma tak naprawdę 300-400 metrów, żeby nie było jakiejś piekarni, cukierni, jakiegoś sklepu, pączkarni, dokładnie. Także tych impulsów z zewnątrz jest tak dużo, że my nie umiemy nim sprostać.
A właśnie nam chodzi o to, żebyśmy się nauczyli dokonywać wyborów.
Nawet jeżeli czasami potrafimy zgrzeszyć i zrobić sobie, jest takie popularne powiedzenie teraz angielskie, cheat day, czyli
cheat day, tak.
Czy tam cheat, mówimy o posiłkach, które sobie gdzieś tam udogadniamy, ulepszamy i rzeczywiście nie jest to niczym złym, jeżeli robimy to sporadycznie dla podniesienia troszeczkę swojego nastroju chociażby.
Ale takie nagrody to są takie przyjemności, które jeśli są w odpowiedniej normie ilości, to one są fantastyczne i dalej zostają przyjemnościami. Mówmy się, że jeden pączek zjedzony z rodziną raz na dwa tygodnie, czy jakaś szarlotka tylko w weekend, ma zupełnie inną wartość emocjonalną i dla zdrowia, niż jeżeli jest to robione notorycznie i każdego dnia. A propos tego, co pani powiedziała, że to jest grzeszek, ja czasami jak moi podopieczne mówią: pani Marto, ja zgrzeszyłam, to ja zawsze żartuję, mówię: dobrze, to ja idę do kuchni, wyciągnę stół i będziemy rozgrzeszać. Mm-hmm. Bo to zwróćmy uwagę, że my bardzo często chcemy sami siebie rozgrzeszać z naszych wyborów, tak jakbyśmy zamykali oczy na te konsekwencje prozdrowotne, o których Piotr powiedział.
Tak jak mówimy o tym tłustym czwartku, tak, prawda? Bo dzisiaj można, więc...
Bo dzisiaj można.
Znam osoby, które wczoraj zjadły 11 pączków i mówią, że nie osiągnęły rekordu z poprzedniego roku.
Wie pani co, ale to jest też taki, to jest też niebezpieczne. Ja też wczoraj rozmawiałam z jedną dziennikarką w Warszawie na ten temat. Przypominam sobie jedno z ogłoszeń w internecie sprzed tygodnia, które dotyczyło mistrzostw Warszawy, jednej z dzielnic Warszawy, w jedzeniu pączków na czas. No dla mnie jest to kompletna durnota. Co więcej, jest to niekorzystne. To jest niekorzystne dla zdrowia. Jestem przeciw czemuś takiemu. Jedzmy to, co nam smakuje raz na jakiś czas. Jedzmy słodkie rzeczy.
Celebrujmy.
Celebrujmy świętowanie. Niech dzień normalny będzie dniem normalnym. Niech świętowanie będzie świętowaniem.
Mamy tutaj coraz częściej do czynienia z jedzeniem kompulsywnym. To znaczy Polacy tym jedzeniem rekompensują sobie zupełnie inne płaszczyzny swojego życia?
Wie pani, to jest takie zdanie, które lubię. Jeśli życie nie smakuje, musi smakować jedzenie. To jest bardzo trudne zdanie, ale jeżeli popatrzymy na coraz większą ilość zaburzeń emocjonalnych, wahań emocjonalnych, tak wśród dzieci, jak i wśród dorosłych, jeżeli my żyjemy w coraz większym pędzie, jeżeli o wartości człowieka coraz mocniej świadczy to, co on robi, a nie kim on jest, jeżeli nawet dzieci w przedszkolu już zawalamy taką ilością...
Co on robi albo jak wygląda.
Albo jak wygląda, tak, a nie kim on tak naprawdę jest, to my sami siebie wpędzamy w takie duże wewnętrzne ciśnienie, w taki konflikt wewnętrzny. I wtedy wiele z nas, wiele osób ucieka się do kompulsji. Czasami, najczęściej są to kompulsje związane właśnie z jedzeniem. Czyli tak jakby próbujemy zajeść jakiś głód, jakąś dziurę, jakąś przykrą emocję, tak, jakąś potrzebę, która nie dotyczy w ogóle jedzenia. I wtedy na chwilkę to pomaga. Ale tylko na chwilkę, dlatego że potem pojawiają się wyrzuty sumienia i najczęściej jeszcze gorsze samopoczucie.
Co w takiej sytuacji możemy zrobić, jeżeli obserwujemy u siebie bądź u kogoś bliskiego taką sytuację, czy też takie zachowanie, że kupujemy jedzenie nie po to, żeby zaspokoić głód, żeby zrobić sobie coś dobrego, ale po to, żeby zagłuszyć te myśli, które krążą nam w głowie. Czy za każdym razem potrzebujemy pomocy drugiego człowieka, czy jesteśmy w stanie sami sobie pomóc?
Najczęściej w takich sytuacjach jest nam bardzo trudno pomóc sobie samemu. Po pierwsze dlatego, że nie jesteśmy obiektywni. Będziemy się albo usprawiedliwiać, czy będzie taka postracjonalizacja i samousprawiedliwianie, albo będziemy się biczować. Jak się będziemy biczować, czyli będziemy się jeszcze krytykować, to też sprawia, że jeszcze bardziej spada nasz nastrój i jeszcze bardziej nas pcha do pocieszania. A niestety bardzo często tym pierwszym pocieszycielem, takim towarzyszem niedoli, jest właśnie coś słodkiego, czy w ogóle zwiększone jedzenie. I teraz najlepiej jednak znaleźć drugiego człowieka, życzliwego. To nie musi być wcale dietetyk, to nie musi być lekarz. To może być ktoś, komu ufamy, z kim pójdziemy na spacer i z kim o tym porozmawiamy. Bo najważniejsze jest to, żebyśmy w rozmowie z drugim człowiekiem czasem prościej jest nam dojść do tego, co mi przeszkadza. Jak pracuję z podopiecznymi, którzy mają zaburzenie emocjonalne związane z jedzeniem, to zawsze pytam, co zajadasz, tak? Co zajadasz w życiu prywatnym, co zajadasz w pracy, jaki głód, jaką potrzebę, jaki żal, jakie niezaspokojenie. I w tym momencie, jeżeli porozmawiamy z kimś życzliwym, no to oczywiście trzeba, nie wystarczy 5 minut, to trzeba usiąść, napić się herbatę albo pójść na spacer i o tym porozmawiać. Bardzo często to pomaga.
Ale też stanąć chyba trochę w prawdzie z samym sobą,
no,
prawda?
To jest bo to bardzo trudne.
Jest najtrudniejsze oszustwo, tak, jakiego dokonujemy.
Tak. Ma pani rację, to jest bardzo trudne, dlatego ważne jest, żebyśmy zadawali sobie szczere pytania. Bo jak zadajemy sobie szczere pytania, to najczęściej już sami wiemy, jak jest na nie odpowiedź. I teraz oczywiście można to zamiatać pod dywan. Można mówić, no jakieś grzechy trzeba mieć, jakieś wady trzeba mieć, ludzie mają gorsze wady, ludzie mają gorsze problemy, ja jestem taka biedna, zasłużyłam na to, żeby mieć jakąś przyjemność. No, czego
mam inna, prawo do odrobiny szczęścia.
Mam prawo do odrobiny szczęścia, na coś trzeba umrzeć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to w tym momencie będziemy w tym tkwić kolejnych 10 lat. Co więcej, będziemy zawsze szukać powodu poza sobą, a nie w sobie. A jeśli siądziemy z kimś, mam dobre rzeczy, kto jest życzliwy i w miarę mądry, to będzie nam prościej zobaczyć, co tak naprawdę zajadamy. I potem ważne jest, żeby spojrzeć na siebie z miłością i z łagodnością. Żeby być swoim przyjacielem, a nie swoim katem.
Bo to czasami bywamy najbardziej krytyczni wobec siebie, prawda?
Bywamy dokładnie, tak jak pani mówi, najbardziej krytyczni wokół siebie. I teraz zobaczcie, że jak się dzieci czegoś uczą, jak dzieci zmieniają nawyki, to my umiemy je nagradzać. Często chcemy je nagradzać. Natomiast sami siebie za podobne sytuacje najczęściej bardzo srogo karzemy. Mhm. Tutaj też trzeba stanąć troszkę obok siebie. To można zrobić i warto zrobić.
To spójrzmy teraz na tą drugą skrajność, bo z jednej strony mówimy o tym właśnie kompulsywnym jedzeniu, a z drugiej strony warto też wspomnieć o dietach, warto wspomnieć o poście, bo niektórzy też decydują się na taki krok, albo też reagują wręcz przeciwnie, kiedy zdarzają się trudne sytuacje życiowe, to jedzenie schodzi na bardzo, bardzo daleki punkt czy plan.
Ma pani rację, według wielu badań, jeżeli jesteśmy w notorycznym średnim stresie, średnim większym, to zajadamy ten stres. Natomiast jeśli jest to bardzo duży stres, to najczęściej przestajemy jeść. I myślę, że zrozumie te słowa każdy, kto przeżył dużą stratę w rodzinie. Tu też mówię o swoim przykładzie, kiedy po śmierci mojej mamy, ja po tygodniu przypomniałam sobie, że ja w zasadzie to chyba nic nie jem. I dopiero potem włącza się myślenie. Więc w bardzo dużych stresach my po prostu wypieramy, potrafimy wyprzeć nawet potrzeby fizyczne. I przestajemy jeść. To oczywiście jest bardzo złe. Ja tu jestem, mówię to świadomie też o tym, co przeżyłam, bo to dotyczy każdego z nas. To nie, że my tu jesteśmy oboje mądralami i wiedziemy nie wiadomo jako idealne życie. Absolutnie nie. Ale powiedziała pani o poście i to, dziękuję za to pytanie, bo my bardzo często traktujemy post jako taką dietę odchudzającą.
Tak, że jest to dobry argument, tak, żeby właśnie teraz schudnąć sobie, na wiosnę. Tak?
Teraz tak ładnie, teraz sobie pojem, a teraz sobie poposzczę i nie będę jeść. Jest to bardzo trudne. Znaczy, każdy post powinien odbywać się dla osoby zdrowej nawet, pod kontrolą lekarską czy w kontakcie z dietetykiem. Też zobaczmy, czy to jest tak zwany półpost, czyli dieta roślinna, czy to jest faktycznie jakiś post bardziej restrykcyjny. Nigdy nie polecam postu restrykcyjnego nawet osobom zdrowym, ale żeby trwał dłużej niż 3-4 dni. Absolutnie tego nie polecam. Może to spowodować duże zaburzenia elektrolitów, może spowodować duże zaburzenia gospodarki w ogóle hormonalnej dla człowieka. I to nie jest narzędzie, to jest proszenie się trochę o problemy zdrowotne. A bardzo wiele nastolatek tak robi, że jak 3 dni jem normalnie, to potem 3 dni nie będę się głodzić, będę pościć.
Głodzę się od poniedziałku do piątku, a później tak, przychodzi weekend, hulaj,
dusza,
i jem
piekła,
wszystko.
Nie ma, jem wszystko i potem bardzo trudno i znowu w tak zwanej normalności. Też jest ważne, żeby zrozumieć, że zaburzenia emocjonalne w jedzeniu najczęściej biorą się właśnie z restrykcyjnych diet. Czyli jak my sobie nakładamy takie stricte, nie do przekroczenia zasady, to jem, tego nie jem. Teoretycznie w takiej restrykcji nie ma nic złego. Teoretycznie. Praktycznie w życiu różnie bywa. Jak wchodzimy w sytuacje stresowe, wtedy odzywa się nas pragnienie nagradzania siebie. I jeżeli jesteśmy
jest
na restrykcyjnej, dokładnie, jeżeli jesteśmy na restrykcyjnej diecie, to w tym momencie cała dieta bierze w łeb. W tym momencie właśnie zaczynamy sięgać po to, czego najbardziej chcemy uniknąć. Także post jest elementem bardzo trudnym i bardzo należy do niego podchodzić odpowiedzialnie. Tutaj nawet przepracować taką kwestię, omówić z dietetykiem, który się specjalizuje w głodówkach czy w postach. Zobaczyć, jak w ten post wchodzimy, ile on powinien trwać. I też pamiętajmy, że zawsze z postu należy wychodzić co najmniej tak długo, jak w niego wchodzimy. A takim, jak już mówimy o grzechach, takim ogromnym grzechem społecznym nasz Polaków jest to, że przez 40 dni Wielkiego Postu na przykład mega się ograniczamy. Po prostu już siłą naprawdę
do świąt
doczołgaliśmy się do świąt na tych warzywach, a potem się okazuje, że jest niedziela, poniedziałek są święta i zaczynają się boczusie, mazurki i wszystkie inne rzeczy. I nasz organizm wtedy wariuje kompletnie. Nie możemy sobie większej krzywdy zrobić zdrowotnej, jeżeli chodzi o metabolizm, niż tego typu wahania.
Otyłość, cukier to także problem, który bardzo mocno dostrzega Lubuski Narodowy Fundusz Zdrowia. Wiosną odbędzie się debata i spotkanie poświęcone właśnie temu tematowi.
Dokładnie tak, wspólnie ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Lubuskich, tak? Wspólnie z panią dyrektor, która będzie również uczestniczyła w tej debacie. Będziemy właśnie debatowali o nadwadze, o otyłości, o cukrze i o tym właśnie też między innymi jak edukować, jak dokonywać tych wyborów. Sama ta audycja dzisiaj i te treści, które przekazała pani dyrektor, też jak gdyby uświadamiają teraz, że to nie jest takie proste, tak? Że to jednak z jednej strony musimy być mocno zdeterminowani, być konsekwentni, tak żeby to nie było takie działanie akcyjne. Myślę, że właśnie to nasze takie odchudzanie, nazwijmy w cudzysłowie oczywiście, w momentach tych postu na przykład, czy też adwentu, no to takie podejście akcyjne, tak? My myślimy, że zaliczymy kolejną akcję, tak? I odhaczymy i wszystko będzie okej. Okay.
Czyli mamy takie dwa w jednym, tak?
Tak, a to jest, no nie wiem, czy dwa w jednym, no to już jest inna kwestia, trudno mi weryfikować ten drugi komponent. Ale w każdym razie to musimy sobie uświadomić to, że to nie na tym polega właśnie, bo to i tak potem wraca i jeszcze pogarsza nas stan pewnie z jednej strony fizyczny, z drugiej strony też psychiczny, bo zniechęcamy się. Tak naprawdę zniechęcamy się do takich konkretnych działań rozłożonych w czasie, które faktycznie mogłyby przynieść jakąś wartość dodaną poprzez taką akcyjność. To też jakby przestrzegam przed taką akcyjnością, no bo to w sumie de facto, jak pokazują przykłady, chociażby pewnie i państwa znajomych, czy też moich znajomych, no nie przynoszą tej wartości dodanej. Tak? Także warto jest jak gdyby o tym rozmawiać i ta debata to będzie 8 kwietnia. Już dzisiaj zapraszamy na tą debatę. Ona będzie połączona z rozstrzygnięciem konkursu dla dziennikarzy.
To na sam koniec jeszcze chciałam podpytać o jedną inicjatywę, którą wprowadza Narodowy Fundusz Zdrowia. W każdym oddziale pojawi się takie specjalne stoisko, edukator. Jakich informacji będziemy mogli tam zasięgnąć?
W każdym z oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu pojawi się stanowisko do spraw profilaktyki i promocji zdrowia. I w ramach tego stanowiska będzie także kiosk pomiarowy, w który będzie stanowisko wyposażone. Na tym stanowisku będą pracowali edukatorzy Narodowego Funduszu, którzy będą przekazywali informacje na temat profilaktyki chorób i na temat promocji zdrowia. Czyli będzie można tak porozmawiać o tym, jak dobrać dietę, jak dobrać aktywność fizyczną,
jak przyjść z konkretnym problemem.
Tak,
cierpię na cukrzycę, nie ruszam się, tak. Co mi państwo poradzicie?
Z czego mogę skorzystać? Jak mogę uruchomić uruchomić siebie, tak? Gdzie mogę znaleźć pomoc. Ale także dzięki tym kioskom, my je nazywamy kioskom zdrowia, w nich będzie można się zważyć, zmierzyć ciśnienie, także zmierzyć siłę swoich mięśni, bo będziemy udostępniać badanie w kierunku sarkopenii, które jest zwłaszcza ważne dla seniorów. Na tym stanowisku będzie możliwy także pomiar spirometryczny, czyli pomiar wydolności płuc, dokładnie. Będą to wszystko pomiary oraz informacje zdecydowanie bezpłatne. Nasi edukatorzy poświęcą pacjentom tyle czasu, ile to będzie potrzebne. Jeżeli trzeba, wskażą, z jakim specjalistą należy się kontaktować. Mhm. Jeżeli będzie potrzebne, wskażą, z jaką organizacją pacjencką można się skontaktować, żeby na przykład nauczyć się bardziej komfortowo żyć z daną chorobą. Jak należy pielęgnować osobę starszą, jak należy odżywiać osobę starszą. Co bardzo ważne, że na tych stanowiskach będą edukatorzy NFZ-u od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, czyli już ma 16, natomiast będą także często zewnętrzni specjaliści, czyli będą także dietetycy, myślę, że będą także lekarze, będą także specjaliści od aktywności fizycznej. To będzie okazjonalnie, będzie zawsze zapowiadane. Wierzymy, że to stanowisko stanie się jeszcze ważniejszym takim centrum informacji o profilaktyce i promocji dostępnym dla każdego, bo tu o tą dostępność, jak mówimy wszyscy, o tą dostępność dla każdego nam chodzi.
I co najważniejsze, bezpłatnie.
Bezpłatnie i z najlepszymi specjalistami.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, moimi gośćmi byli Marta Pawłowska, dyrektor Biura Profilaktyki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia, a także Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału NFZ. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.